wyjaśnić niewyjaśnione. W tym odcinku opowiem historię, o którą prosiliście. Pod koniec lat 90. doszło do nietypowego zaginięcia. W jednym z młodzieżowych ośrodków wychowawczych w Rewalu zaginęło wtedy dwóch chłopców. 14-letni Andrzej Ziemniak i 15-letni Łukasz Sas. Do ośrodka trafili z różnych powodów. Ich historia do dziś pozostaje nierozwiązana, a ośrodek został owiany złą sławą. Zapraszam do wysłuchania historii Andrzeja Ziemniaka i Łukasza Sasa. Na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że aktualna władza ośrodka nie jest odpowiedzialna za wydarzenia sprzed 23 lat. Obecny dyrektor i kadra placówki współpracują zarówno z śledczymi, jak i fundacjami, aby wyjaśnić zdarzenia, jakie miały miejsce. Historia budynku sięga aż do 1906 roku. To właśnie wtedy wybudowano ten obiekt jako ośrodek rehabilitacyjny. Następnie stał się domem dziecka. Chwilową przerwą w tej działalności był wybuch II wojny światowej. Po ustaniu działań wojennych ponownie w tym miejscu prowadzono sierociniec, aż do 1959 roku. To właśnie wtedy po raz pierwszy utworzono w tym miejscu ośrodek wychowawczy dla chłopców. Aktualna forma placówki powstała dopiero w 1981 roku jako młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Ośrodek jest położony w bliskim sąsiedztwie morza. Właściwie tuż za budynkiem jest niewielki pas zieleni i plaża. Jednak historia, którą chcę opowiedzieć, miała swój początek w 1998 roku. To właśnie wtedy do MOW-u trafił 15-letni Łukasz Sas. Chłopiec pochodził spod Lęborka. Według słów mamy był grzecznym i opiekuńczym dzieckiem. Nastolatek miał też młodszą siostrę, która była ważną postacią w jego życiu. Łukasz miał niestety problemy w życiu osobistym, co przekładało się też na naukę. Dwukrotnie powtarzał klasę, a zniechęcony porażką nie chciał dalej chodzić do szkoły. W rodzinie chłopaka nie układało się najlepiej, z uwagi na przemocowego ojca. Niektóre źródła podają, że mężczyzna miał się dopuszczać niestosownych zachowań wobec córki. To wszystko sprawiło, że Łukasz często uciekał z domu i wagarował. Nastolatek podobno też palił papierosy i pił alkohol, zarówno z kolegami, jak i z własnym ojcem. Następstwem tych działań była decyzja o umieszczeniu chłopca w ośrodku wychowawczym w Rewalu. 14-letni Andrzej Ziemniak trafił do MOW-u w lutym 1999 roku, na kilka tygodni przed swoim zaginięciem. Chłopiec pochodził spod Szamotu. Według opowieści mamy był żywym dzieckiem. Wszędzie było go pełno. Do placówki trafił z powodu szkolnej kradzieży. Andrzej i Łukasz nie znali się wcześniej. Poznali się dopiero w ośrodku. Jednak nie wiadomo, czy pomiędzy chłopcami narodziła się przyjaźń. Tuż przed świętami wielkanocnymi myśleli tylko o jednym, aby wydostać się z ośrodka do domu na przepustkę. Andrzej Ziemniak napisał do swojej mamy list, w którym prosił, aby go stamtąd zabrała. To była ostatnia wiadomość od chłopaka. Matka Andrzeja uzyskała przepustkę sądu, jej decyzją. Mogła zabrać syna do domu na ferie i święta. Zadzwoniła w tym celu do ośrodka. Odebrała jakaś kobieta i stwierdziła, że Andrzej nie dostanie przepustki na te święta, ponieważ ma karę. Dla kobiety to był wielki cios. Kolejny raz zadzwoniła do ośrodka w pierwszy dzień świąt. Zależało jej bardzo na tym, aby odwiedzić Andrzeja. Jednak dowiedziała się wtedy, że nie jest to możliwe, ponieważ chłopak miał uciec z placówki w Wielką Sobotę. Andrzej Ziemniak nie był jedynym dzieckiem, który zaginął tego dnia na terenie ośrodka. Zaginął też jego o rok starszy kolega, Łukasz Sas. Matka Łukasza nie miała o niczym pojęcia. Nikt nie nawiązał z nią choćby próby kontaktu. Ona sama również nie dzwoniła ani nie odwiedzała syna. Była przekonana, że jest pod dobrą opieką wychowawców. Sama w tym czasie musiała borykać się z problemami osobistymi. Miała problemy z uzależnieniem męża, a w dodatku wyszło oskarżenie o jego zachowaniu wobec córki. Całą swoją uwagę skupiała na tym, aby jej pomóc. Kobieta o zaginięciu syna dowiedziała się dopiero po 8 tygodniach. Przyszedł wtedy do niej list, że Łukasza skreślono z listy wychowanków ośrodka z powodu jego nieobecności. Andrzej i Łukasz zaginęli 31 marca 1999 roku. Tak przynajmniej zanotowano w dokumentacji placówki. Dziś ten zapis poddaje się wątpliwości. W notatce można przeczytać, że 31 marca po godzinie 20 chłopcy uciekli z ośrodka. Godzina i zwrot uciekli zostały jednak dopisane prawdopodobnie innego dnia. Wskazywać by mógł na to inny charakter pisma. Jednak ze słów kobiety, która odebrała telefon od matki Andrzeja Ziemniaka, wynika inaczej. Kobieta powiedziała, że do ucieczki chłopca miało dość Wielką Sobotę. Tamtego roku święta wielkanocne wypadały w niedzielę 4 kwietnia. Zatem idąc tym tropem, do zaginięcia miałoby dojść 3 kwietnia. Mama Łukasza zgłosiła na policję jego zaginięcie dopiero po 9 miesiącach. 22 grudnia 1999 roku. Pomimo późnego zgłoszenia, poszukiwania obu chłopców odbywały się równolegle. Niestety po obu nastolatkach nie został żaden ślad. Zarówno policja, jak i wychowawcy utrzymywali wersję ucieczki. Jedną z hipotez śledczych było to, że mieli oni pontonem uciec do Szwecji. Problem tylko w tym, że Andrzej nie potrafił pływać. Po pewnym czasie podejrzenia padły również na wychowawców i podopiecznych z ośrodka. W tamtym czasie miała tam panować wyjątkowo brutalna fala agresji, skupiona w głównej mierze na nowych wychowankach. Dlatego też podjęto spekulacje na temat, czy Andrzej i Łukasz mogli paść ofiarami zbrodni. W ośrodku zapanowała prawdziwa zmowa milczenia. Poszukiwania prowadziła nie tylko policja. Sprawą zainteresowało się również stowarzyszenie Missing Zaginieni. Wolontariusze stowarzyszenia szukali zaginionych chłopców drogą nieoficjalną. Tylko w taki sposób mogli działać, ponieważ nikt nie chciał mówić o zdarzeniach, jakie miały miejsce w ośrodku. Mama Andrzeja Ziemniaka nie wierzy w wersję ucieczki. Jest przekonana, że jej syn zginął, bo był świadkiem czegoś, czego nie powinien zobaczyć. Zaginięciami zainteresowało się również stowarzyszenie Przystań Nadzieja. Jeden z członków grupy rzucił nowe światło na sprawę. Według niego pod ośrodek podjeżdżał biały bus marki Mercedes. Osoby podróżujące pojazdem miały składać wychowankom ośrodka niemoralne propozycje. Zwykle proponowali drobne wynagrodzenie finansowe lub upominki rzeczowe. Jedna z byłych pracownic ośrodka potwierdza, że taki incydent miewał miejsce. Jednak nie potrafi doprecyzować, jak często, jak długo, ani dokładnie w którym roku miało to miejsce. Czy to był rok 99, czy 98, czy 97? Rodzina chłopców oraz osoby biorące udział w poszukiwaniach są jednak przekonane, że chłopcy nie opuścili terenu ośrodka. Jednocześnie czują, że za ich zniknięciem może kryć się historia, którą ktoś chciał zataić. Splot nieszczęśliwych wydarzeń lub celowych poczynań, mających zatuszować coś, czego chłopcy byli świadkiem. Po osiągnięciu przez zaginionych pełnoletności, policjanci sprawdzali m.in., czy Andrzej lub Łukasz nie starali się o wyrobienie dowodów osobistych lub nie założyli kont bankowych. Niestety nie miało to miejsca. Mama Andrzeja Ziemniaka pewnego razu została poinformowana przez policję w Szamotułach, że jej syn chciał wyrobić paszport. Kobieta postanowiła to sprawdzić, jednakże okazało się, że nic takiego nie miało miejsca. Jej syn nie składał wniosku o wydanie ani paszportu, ani dowodu osobistego. Ciekawym wątkiem są wizje dwóch jasnowidzów. W obu przypadkach pokrywały się wspólne wątki. Mężczyźni niezależnie od siebie uznali, że zaginieni nie żyją. Również w obu wizjach pojawiała się studnia. Kilka lat po zaginięciu, na wniosek matek chłopców, przeszukano teren ośrodka. Udało się to dzięki Stowarzyszeniu Przystań Nadzieja. W 2018 roku ośrodek młodzieżowy w Rewalu został najpierw dokładnie przebadany georadarem. Następnie po roku zaczęto przekopywać grunt w poszukiwaniu ciał zaginionych nastolatków. W czasie wykopalisk została odnaleziona stara, przysypana studnia, o której aktualne władze ośrodka nie miały pojęcia. Nie widniała także w planach. W tamtym miejscu zostały odnalezione kości. Z opinii antropologów wynika, że są to kości zwierzęce, pochodzące od świni. Dziwnym zjawiskiem było to, że były zakopane na głębokości 2 metrów i owinięte w czerwone tkaniny. Gdy powtórnie przekopywano teren ośrodka, zostało odnalezionych kilkadziesiąt kości różnego pochodzenia oraz prawdopodobny sweter Andrzeja Ziemniaka. Miał go otrzymać od mamy przed wyjazdem do ośrodka. Sweter był wyprodukowany na bazie sztucznych materiałów. W jednym z wywiadów brat Andrzeja zapewnia, że jest to ten sam sweter, ukazując jego mankament na zdjęciu, które zostało zrobione przed wyjazdem brata. To samo uszkodzenie odnajduje na zdjęciu odnalezionego swetra w czasie wykopalisk na terenie ośrodka. Sprawę przejęli śledczy z Archiwum X szczecińskiej prokuratury. Uznano, że istnieje prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, dlatego zostało wszczęte w tej sprawie śledztwo. Zostaną ponownie zbadane wszystkie okoliczności. Do szczegółowych badań zostanie także przekazany zabezpieczony sweter, który rozpoznała matka Andrzeja. Granatowy, z biało-czerwoną obwódką wokół pasa, kołnierza i na mankietach oraz dół piżamy dziecięcej. Na wyniki nie trzeba było jednak długo czekać. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie zapewnia, że kości, dziecięcy sweter i fragmenty ubrań nie należą do zaginionych chłopców z Rewala. Badania wykazały, że kości są pochodzenia zwierzęcego. Natomiast sweter ten nie jest swetrem, który widnieje na dokumentacji fotograficznej. Pewnego razu Stowarzyszenie Przystań Nadzieja otrzymało telefon od byłej mieszkanki Rewala. Kobieta opowiedziała działaczom o gronie wpływowych osób z tej miejscowości. Jej zdaniem te osoby posiadały różne powiązania z władzą oraz ze światem przestępczym. Określiła również zasady funkcjonowania tego środowiska, dodając informacje o zastraszaniu mieszkańców Rewala. Uważa, że takie układy wśród ludzi z tej miejscowości istnieją do dziś. Tutaj rodzi się pytanie, o jakich układach jest mowa? Jakie jeszcze tajemnice skrywają mury rewalskiego ośrodka? Matka Andrzeja Ziemniaka zapowiada swoją walkę o prawdę. Kobieta wyznaje, że nie odpuści, dopóki go nie znajdzie i godnie go nie pochowa. W toku śledztwa przyjęto kilka hipotez, między innymi nieszczęśliwy wypadek, zabójstwo, ucieczka i utonięcie na pobliskich terenach bagnistych. Sprawa chłopaków z rewalskiego MOW-u jest często łączona z jeszcze dwoma innymi zaginięciami. Do nich również doszło na terenie województwa zachodniopomorskiego. Najpierw w 1998 roku zgłoszono zaginięcie 15-letniego Janusza Asminiena. Natomiast rok później zaginął 15-letni Marek Paczkowski. Do wszystkich czterech zaginięć doszło w marcu 1998 i 1999 roku. Ofiary łączy zbliżony do siebie wiek, płeć i fakt, że wszystkie zdarzenia miały miejsce w promilu 100 km. Internet roi się od teorii spiskowych na temat tych spraw. Początkowo obwiniano o nie zorganizowane grupy przestępcze, następnie księży, a na koniec policjantów. Jednak do dziś nie wiadomo, która z tych wersji leży najbliżej prawdy. Na koniec tego materiału chciałbym skierować się do Państwa z apelem. Jeśli wiedzą coś Państwo o wspomnianych sprawach, coś, co pozwoliłoby doprowadzić do ich zamknięcia, nie bójcie się anonimowo skontaktować. Mogą Państwo to zrobić pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie każdego materiału lub bezpośrednio pod numerem telefonu 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Bądźcie ostrożni.